Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O właściwym rozumieniu wolności oraz o przezwyciężaniu kryzysów gnębiących świat mówił papież do nowych ambasadorów.
Benedykt XVI spotkał się z pracownikami Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego.
Polski Sejm przyjął uchwałę w sprawie prześladowań indyjskich chrześcijan.
18 grudnia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Apel o przezwyciężenie lęków przed różnorodnością charakteryzującą rodzaj ludzki oraz o prymat etyki w przezwyciężaniu światowego kryzysu wystosował papież w obecności 11 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej. Na wspólnej audiencji przyjął dyplomatów reprezentujących 4 kraje afrykańskie – Malawi, Sierra Leone, Madagaskar i Tunezję – 3 europejskie, Szwecję, Islandię i Luksemburg, 2 azjatyckie, Kazachstan i Bahrajn oraz po jednym z Ameryki Środkowej, Belize i z Oceanii Fidżi. Złożyli oni listy uwierzytelniające. Takie zbiorowe audiencje są stosowane w przypadku tych przedstawicieli dyplomatycznych, którzy pełnią równocześnie inne funkcje, przeważnie jako ambasadorzy, w którymś z krajów Europy, gdzie stale rezydują.
W ogólnym przemówieniu skierowanym do nowych ambasadorów Benedykt XVI ostrzegł przed pokusą uniformizacji, która na szczeblu systemów polityczno-gospodarczych rodzi nieludzkie ideologie. Ludzkość doświadczała tego boleśnie przez długi czas, gdy tymczasem wiadomo, że nie istnieją idealne modele polityczne czy ekonomiczne właściwe dla wszystkich.
Chaque peuple a son génie.
Każdy naród ma swój geniusz, a jednocześnie swoje własne demony. Każdy naród rodzi się w sobie właściwych bólach ku przyszłości, której pragnie jako oświetlanej. Życzę, aby każdy naród rozwijał swój geniusz, którego bogactwo służyłoby dobru wszystkich, a oczyszczał się z demonów, które należy opanowywać czy wręcz usuwać, przekształcając je w wartości pozytywne, tworzące harmonię, dobrobyt i pokój dla obrony wielkości i godności człowieka.
Ojciec Święty przypomniał także misję dyplomatów jako orędowników pokoju. Nawiązując do pogłębiającego się kryzysu gospodarczego i finansowego, wskazał, że przezwyciężanie globalnej zapaści nie powinno odbywać się za wszelką cenę. Jako szczególnie cenną papież wskazał w tym kontekście zasadę sprawiedliwości. Odnosi się ona nie tylko do zgodności z prawem stanowionym, ale i do porządku moralnego zaplanowanego przez Stwórcę, również w tym, co dotyczy relacji międzynarodowych.
Wszystkim ambasadorom Benedykt XVI przekazał odrębne przesłania odnoszące się do konkretnej sytuacji danego kraju. Bardzo często powracał w nich do aktualnego kryzysu gospodarczego i finansowego. Papież wyraził nadzieję, że kryzys nie stanie się pretekstem do ograniczenia pomocy zagranicznej dla krajów rozwijających się. Ta trudna dla wielu krajów sytuacja może się stać okazją do oparcia międzynarodowego systemu finansowego na stabilnym fundamencie moralnym. W przesłaniu do ambasadora Luksemburga papież podkreślił, że trudności finansowe nie zwalniają bogatych państw z odpowiedzialności względem krajów ubogich.
W przesłaniach do dyplomatów z państw cywilizacji zachodniej papież podniósł kwestię nowych dylematów moralnych, jakie pojawiają się w nowoczesnych społeczeństwach. Luksemburczykom przypomniał znaczenie wolnej niedzieli. Nie jest ona tylko owocem postępu społecznego, lecz również wyrazem głębokiej mądrości. Przypomina godność człowieka, który nie może być niewolnikiem pracy czy konsumpcji. Papież nawiązał też do trwającej w Luksemburgu debaty na temat eutanazji. Zauważył, że ten, kto prosi o zadanie mu śmierci, błaga w istocie o większą solidarność i bliskość w chwilach próby.
W przesłaniu do ambasador Szwecji Benedykt XVI podjął problematykę ścierania się różnych praw i wolności, na przykład wolności słowa i prawa do poszanowania wrażliwości religijnej. Wspomniał też o zbyt pochopnym posądzaniu o dyskryminację grup religijnych, które bronią swych głębokich przekonań etycznych dotyczących na przykład małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Ojciec Święty podziękował Szwedom za gościnność dla chrześcijańskich uchodźców z Iraku. W tym kontekście wspomniał o niełatwym zadaniu integracji imigrantów.
W przesłaniach do ambasadorów krajów muzułmańskich Benedykt XVI dużo miejsca poświęcił wolności religijnej, która, jak zaznaczył, obejmuje również prawo do zmiany religii. Chrześcijanie mają prawo wyznawania swej wiary w tych krajach, tym bardziej, że ich obecność na przykład w Tunezji sięga często czasów starożytnych. Ojciec Święty przypomniał o pochodzących z tego kraju wielkich świętych pierwotnego kościoła, jak Cyprian, Perpetua i Felicyta. Benedykt XVI wyraził szczególne uznanie prezydentowi Kazachstanu, który zabiega o to, by jego ojczyzna była dla innych krajów przykładem pokojowej i zgodnej koegzystencji różnych kultur i religii.
Zwracając się do krajów afrykańskich, Ojciec Święty skupił się na głównych bolączkach tego kontynentu, nękanego przez liczne konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, kryzysy humanitarne dotykające bezbronnych ludzi, którzy zbyt często muszą walczyć o przetrwanie. Papież wskazał też na potrzebę zdecydowanej walki z patologiami uniemożliwiającymi rozwój, takimi jak korupcja czy nierówny podział dochodu narodowego. Ojciec Święty podkreślił potrzebę zacieśniania współpracy wszystkich krajów afrykańskich.
Na ten sam problem, tylko w innym regionie, mianowicie w Ameryce Środkowej, wskazał papież w przesłaniu do ambasadora Belize. Silna współpraca regionalna jest niezbędnym warunkiem rozwoju w dobie globalizacji. Może też pomóc słabym i młodym demokracjom.
Z kolei w przemówieniu do ambasadora Fidżi Ojciec Święty wyraził poparcie Stolicy Apostolskiej dla procesu demokratyzacji w tym wyspiarskim kraju. Nie omieszkał przypomnieć, że podstawowym obowiązkiem sprawujących władzę jest zapewnienie obywatelom godziwych warunków życia w pokoju i wolności.
Watykański ośrodek telewizyjny służy jedności wspólnoty kościelnej, zapewniając transmisję z papieskich liturgii i wydarzeń. Docierając do niekatolików, informuje o życiu i nauczaniu Kościoła. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę, przyjmując pracowników CTV przybyłych wraz z rodzinami. Okazją audiencji było 25-lecie ośrodka, który w 1983 roku utworzył Jan Paweł II.
Papież podkreślił znaczenie współpracy z mediami zarówno katolickimi, jak i komercyjnymi. Potwierdził ważność niełatwego i kosztownego zadania dokumentacji wydarzeń. Zachęcił także do obecności w sieci telematycznej, by chrześcijańskie orędzie nadziei łatwiej docierało do młodzieży. W dobie zacierania się granic między poszczególnymi środkami przekazu, papież wezwał watykańskie media do współpracy, zwłaszcza w internecie.
Od początku wasz ośrodek bardzo ściśle współpracował z Radiem Watykańskim, a współpraca ta z czasem się zacieśniała, jako że nie można oddzielać transmisji obrazu od dźwięku. Dziś jednak internet dopomina się o coraz większą integrację przekazu drukowanego, dźwiękowego i wizyjnego. Stawia wyzwanie poszerzenia i pogłębienia współpracy mediów pozostających w służbie Stolicy Świętej.
Watykański ośrodek telewizyjny jest stosunkowo niewielkim centrum produkcyjnym. Kierujący nim ojciec Federico Lombardi, witając papieża, poinformował, że rocznie podlegający mu zespół realizuje jednak około 230 transmisji bezpośrednich i archiwizuje 2000 godzin nagrań. Korzystają z tego zarówno katolickie, jak i komercyjne telewizje na całym świecie.
Papież spotkał się z prezydium Rady Konferencji Biskupich Europy. Przyjęci zostali jej przewodniczący kardynał Peter Erdő, prymas Węgier, obaj wiceprzewodniczący, kardynałowie Josip Bozanić z Zagrzebia i Jean-Pierre Ricard z Bordeaux, sekretarz generalny Rady, którym jest Portugalczyk ksiądz Duarte da Cunha oraz jego zastępca, węgierski ksiądz grecko-katolicki Ferenc Janka. Po papieskiej audiencji spotkali się oni z dziennikarzami reprezentującymi w Rzymie międzynarodową prasę. Zapoznali ich z programem działalności Rady Konferencji Biskupich Europy na przyszły rok.
W kalendarzu przewidzianych wydarzeń znalazło się kolejne, już 9. spotkanie przewodniczących episkopatów południowo-wschodniej Europy. Planuje się je w marcu w tureckim mieście Iskenderun, niedaleko Tarsu. Tematem będzie chrześcijańska i katolicka tożsamość śladami świętego Pawła.
W zaprezentowanym dziś kalendarzu są również dwa europejskie kongresy organizowane w Rzymie. W maju będzie to spotkanie o katechezie, a w lipcu kongres studentów. Natomiast przyszłoroczne zgromadzenie ogólne Rady Konferencji Biskupich Europy z udziałem przewodniczących europejskich episkopatów planuje się na październik w Paryżu.
Prezydium poinformowało dziennikarzy o tegorocznych wynikach trzech inicjatyw Rady Konferencji Biskupów Europy: rozmów katolicko-prawosławnych, współpracy biskupów Europy i Afryki oraz dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Przedstawiono wspólną deklarację z pierwszego forum katolicko-prawosławnego, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Trydencie na północy Włoch. Podkreślono w niej zgodność obu wyznań w kwestiach rodziny, moralności seksualnej i wychowania. Inny zaprezentowany dziś dokument to przesłanie końcowe ze spotkania zorganizowanego przez Radę wspólnie z Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru w zeszłym miesiącu w Liverpoolu. Było ono poświęcone solidarności między episkopatami obu kontynentów w kontekście migracji.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Rozczarowanie z powodu niedopuszczenia do dyskusji w Parlamencie Europejskim o niedzieli jako dniu świątecznym wyraziła Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Dyskusja taka miała się odbyć w ramach debaty o unijnej dyrektywie w sprawie organizacji czasu pracy w krajach członkowskich UE. Decyzję o niedopuszczeniu do wymiany opinii na ten temat podjął przewodniczący parlamentu Hans-Gert Pöttering.
W wydanym w związku z tym oświadczeniu sekretarz generalny Komese ksiądz Piotr Mazurkiewicz wyraził ubolewanie, że z dyskusji zrezygnowano z przyczyn proceduralnych. Propozycje poprawki o włączeniu do dyrektywy wskazania o niedzieli jako zasadniczym dniu wolnym od pracy podpisało ponad 40 eurodeputowanych z różnych ugrupowań. Postulat ten poparły kościoły oraz wiele organizacji społecznych i rządów. Zwracano uwagę, że dyrektywa ma w założeniu normować czas pracy w taki sposób, by chronić życie rodzinne. To jest niekonsekwencja i stracona okazja, biorąc pod uwagę, jak wielu obywateli oczekuje dziś Europy socjalnej, która chroniłaby pracowników i ich rodziny, napisał ksiądz Mazurkiewicz. Komese apeluje także do kościołów, związków zawodowych i organizacji obywatelskich o dalszą mobilizację i zabieranie głosu w kwestii należącej do podstawowych praw społecznych.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął dziś uchwałę w sprawie prześladowania chrześcijan w Indiach. W krótkim dokumencie wezwano rząd do podjęcia na forum międzynarodowym działań mających zapewnić bezpieczeństwo tamtejszym chrześcijanom. W rozmowie z Kai wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski podkreślił, że uchwała ma charakter symboliczny.
To pewien gest moralny. Zbrodnie popełniane każdego dnia na chrześcijanach, głównie na katolikach, nie będą zatrzymane z powodu tej uchwały i Kościół wyrasta z męczeństwa. To znaczy, że ja te zbrodnie popierał, są odrażające, obrzydliwe. Za mało świat o tym mówi. Zrobiliśmy ten drobny gest solidarności.
Uchwała została przyjęta przez posłów, przez aklamację. Przed instrumentalizacją Wigilii przestrzega biskup Zbigniew Kiernikowski. Ordynariusz Siedlecki odniósł się do organizowanych w różnych środowiskach i instytucjach spotkań przedświątecznych określanych jako Wigilie. Hierarcha powiedział, że mnogość takich spotkań może prowadzić do spłycenia wydarzenia, jakim jest Wigilia Świąt Bożego Narodzenia.
My dzisiaj jesteśmy pchani do tego, żeby robić namiastki, ponieważ uważamy, że coś jest ważne, wobec tego chcemy to przeżywać już wcześniej. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest złe, ale jest pewne niebezpieczeństwo, że staje się to zinstrumentalizowanym.
Ordynariusz Siedlecki przypomniał, że Wigilia Świąt Bożego Narodzenia jest tylko jedna i przypada 24 grudnia.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.